Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Nasz Kościół jest kościołem misyjnym. Wszyscy poniekąd jesteśmy misjonarzami, jeden bardziej, drugi mniej. Ale są wśród nas ludzie, kapłani, którzy ekstremalnie oddali się misjom, są w ścisłym znaczeniu tego słowa misjonarzami. Oddali się na służbę Chrystusowi, w służbie ludziom. Często w krajach, w których być chrześcijaninem jest bardzo trudno, w których w ogóle życie jest ekstremalnie trudne. Jednym z nich jest ksiądz Krzysztof Miner ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Palotyn. Szczęść Boże, witam księdza.
Cześć Boże. They said many are called, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda. They said me shocky in a Bendigo, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda.
Księże Krzysztofie, pierwsze pytanie kieruje mnie do początków. W jaki sposób zostaje się misjonarzem i to jeszcze w kraju afrykańskim, bo tam ksiądz pracuje?
No trudno jest powiedzieć generalnie jakąś tutaj zasadę dla wszystkich, uniwersalną, ponieważ drogi każdego są nieco inne, które go wiodą ostatecznie do kraju misyjnego. W moim wypadku to było to, że w szkole średniej będąc spotkałem misjonarzy pracujących w Rwandzie, no i to było taki, bym powiedział, ten impuls, który w dalszej perspektywie doprowadził mnie na misję.
Czyli z jednej strony umiłowanie Chrystusa, Kościoła, a z drugiej chęć przygody?
Może coś takiego też, ale tutaj sądzę, że każdy w jakiś sposób szuka swojego miejsca w życiu, sposobu istnienia. I no nie wyobrażałem sobie za bardzo pracy nigdy w Polsce, tym bardziej jeszcze jako ksiądz. No to przyszło stopniowo. No i stopniowo się krystalizowało.
A jaka jest ta droga formalna już, by trafić tam?
Formalna to jest taka, że po okresie formacji, który trwa akurat u nas 7 lat od momentu nowicjatu do święceń kapłańskich, należy złożyć podanie. No i jeżeli to podanie jest przyjęte pozytywnie przez zarząd prowincjalny, wtedy otrzymuje się zgodę albo od razu, albo po pewnym czasie.
Rwanda to kraj w środkowo-wschodniej Afryce, mały jak na wielkość kontynentu.
Oczywiście, gdyż Rwanda ma zaledwie 26 tysięcy z drobnym groszami kilometrów kwadratowych, czyli w przybliżeniu jest to wielkość województwa wielkopolskiego. Kraj górzysty, zielony, bardzo piękny, nazywany również krajem tysiąca wzgórz albo Szwajcarią Afryki.
Kraj chrześcijański w większości, tak?
Tak, jeżeli chodzi o strukturę wyznaniową Rwandii obecnie, szacunki tu są różne i dane różnych biur badań są dosyć rozbieżne, ale generalnie rzecz biorąc, większość mówi o 42-43, niektórzy nawet o 46% wierzących w kościoła rzymskokatolickiego. Następnie będzie około 20% Anglikanów. No i łącznie rzecz biorąc 70% to są różne odłamy chrześcijaństwa, a kolejne 30% to będzie mniej więcej 9-10% to będą muzułmanie, no i jeszcze najrozmaitsze grupy wyznaniowe albo sekty, które mają mniejszy lub większą domieszkę elementów chrześcijańskich również. Mówi się o tym, że ateistów w Rwandzie się szacuje, albo ludzi obojętnych religijnie, na około 1,7%. Zaś jeżeli chodzi o tradycyjne wierzenia pogańskie, no one już nie występują zasadniczo w formie takiej niezmienionej. Zawsze jest jakaś pewna domieszka.
No to rzeczywiście kraj mocno duchowy. A tak jak ksiądz mówił, że to jest województwo wielkopolskie, ale zaludnienie mimo kraju górzystego jest dosyć duże, bo informacje statystyczne, że około 10 milionów obywateli ma Rwanda.
W tej chwili, no to już są informacje przez kilku lat, ponieważ w tej chwili liczba mieszkańców Rwandy przekroczyła 12 milionów. Sama stolica w 1996, co prawda tam 200 tysięcy było wtedy w obozach uchodźców poza granicami, no ale liczyła wtedy 400 tysięcy, teraz przekracza 1 200 000.
Potężna aglomeracja. W którym roku ksiądz trafił na misję?
W 1996 we wrześniu przybyłem do Rwandii.
Nie wiem, czy Państwo pamiętacie dramatyczne lata 90. Wtedy Rwanda przeszła kataklizm, hekatombę właściwie, ludobójstwo i rozpętanie walk plemiennych. Jaki to był czas?
No, czas był na pewno niespokojny albo bardzo ciekawy. Stare chińskie przekleństwo mówi, abyś żył w ciekawych czasach. W 1990 roku z Ugandy ówcześni partyzanci Tutsi zaatakowali Rwandę i praktycznie rzecz biorąc jedynie dzięki pomocy spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej, spadochroniarzy francuskich, ta władza mogła się utrzymać. Natomiast walki te partyzanckie, szczególnie na północy kraju, trwały do 1993-1994 ze zmiennym szczęściem. W 1994 nastąpiło ludobójstwo, teraz była 25-lecie akurat, 8 kwietnia, kiedy to został zestrzelony samolot prezydenta Rwandii i Burundi. Oni lecieli z rozmów Arusha z ówczesnymi partyzantami Tutsi. No i następnie po 3 miesiącach wojny, ludobójstwa, około 2 milionów Rwandyjczyków opuściło kraj, znalazło się w obozach uchodźców na terenie Konga i Tanzanii. Szczególnie jeżeli chodzi o te obozy uchodźców w Kongo przygraniczne, no to wraz z masą ludzi, którzy uciekali przed zemstą nowych zdobywców, znalazły się tam również resztki armii poprzedniego reżimu, następnie resztki tych milicji. No i poza działalnością humanitarną do tych obozów była również dostarczana broń. W 1996 roku Rwanda zaatakowała te obozy. No i praktycznie rzecz biorąc, sytuacja jeszcze trwała gdzieś do 2000 roku, zwłaszcza na północy kraju, gdzie trwały jeszcze walki partyzanckie z większym lub mniejszym nasileniem do 2000 roku.
Sytuacja dla nas jest niejasna, niezrozumiała. W XX wieku takie rzeczy straszne się działy. Mówił ksiądz, że 2 miliony szukało schronienia za granicą, ale około 1 milion w tym pierwszym okresie tego ludobójstwa poniosło śmierć. Gdybyśmy przypomnieli naszym słuchaczom strukturę społeczną tego państwa, bo to jest jakby główna chyba przyczyna wszystkich konfliktów.
Myślę, że podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o kraje Afryki Czarnej, nie mówię tu o Afryce Arabskiej, to jest struktura plemienna tych krajów. Narzucona tym państwom w 1885 na konferencji berlińskiej struktura państwowa i podział Afryki na kolonie, no był rozpatrywany bez uwzględnienia miejsca, które zajmowały dane plemiona, terytorium, czyli praktycznie został narzucony odgórnie przez mocarstwa kolonialne. I zrozumienie rzeczywistości tej Afryki Czarnej podstawowym kluczem jest, jeżeli weźmiemy jako taką bazę pojęcie plemienia, a nawet klanu. Czyli mówiąc krótko, rodzina by była taką pierwszą komórką, następnie byłby klan, czyli jakaś grupa społeczna, która jest mniejsza od plemienia, a większa od rodziny. No i kolejną rzeczą jest plemię. Natomiast pojęcie narodu czy też państwa to są rzeczy, które są nowe dla tych ludzi, przyszły wraz z rozwojem kolonializmu. Jeżeli chodzi o strukturę społeczną Rwandy, no to w przybliżeniu to się kształtuje w ten sposób, że 1% to są pigmeje albo twa, czyli pierwotni mieszkańcy tego kraju. Oni się zajmowali głównie albo łowiectwem, myślistwem, albo garcarstwem. Drugie plemię to jest plemię Hutu. Szacuje się, że ich może być około 80%, czyli są zdecydowaną większością. Jest to lud pochodzenia rolniczego. I trzecie plemię Tutsi, lud pochodzenia pasterskiego, 15% w przybliżeniu, który obecnie sprawuje władzę.
I w tym wszystkim misjonarze. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Jak długo tam działalność misyjna jest prowadzona?
Działalność misyjna jest prowadzona od 1973 roku, kiedy to biskup diecezji Butare Gahamani, będąc w Polsce, zaprosił Palotynów, no i kilka praktycznie miesięcy później pierwsza ekipa już pojechała. Zaczynano dosyć skromnie, można powiedzieć, i jeszcze dodatkowo, no ci ludzie nie byli przygotowani ani językowo, czyli to był typowy taki strzał w ciemno. Skok na głęboką wodę, że misjonarze pierwsi po miesięcznym kursie języka francuskiego w Zakopanem przyjechali do Rwandy. No i tam się zaczęło dopiero tworzenie tego. Natomiast takim pozytywnym elementem było to, że przełożeni wysłali szybko dosyć drugą i trzecią ekipę i otworzyliśmy placówki na południu, w centrum i na północy kraju.
Gdzie ksiądz ma swoje miejsce w Rwandzie?
W tej chwili pracuje w Kigali, czyli w stolicy, jako tworzący sekretariat do spraw misji nowej prowincji, bo od 3 lat mamy już prowincję miejscową, rwandyjsko-kongolijską. Koordynuje również działalność Caritasu, księży Palotynów w Rwandzie i w Kongo, jak również akcję adopcji serca na odległość.
O tej akcji będziemy jeszcze mówić, ale chcę, by ksiądz wspomniał ten moment, gdy ksiądz tam trafił. Kraj po totalnej klęsce społecznej. Mnóstwo ludzi straciło najbliższych, w tym dzieci, kobiety. Kraj, no właściwie po klęsce niemalże nuklearnej, to tak można sobie wyobrazić.
Sytuacja, w którą człowiek trafił, mógłbym określić mianem błogiej nieświadomości, że były tam jakieś walki, była jakaś wojna, oczywiście mniej lub więcej starałem się orientować, natomiast wiedzieć pewną rzecz teoretycznie, a jej doświadczyć, to są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Pierwszą rzeczą, pomijam już tu sprawy językowe, kulturowe i tak dalej, na pewno była sprawa zrozumienia w jakiś sposób tej sytuacji. Z jednej strony jakiegoś przygnębienia, z drugiej strony bardzo dużej agresywności ze strony wojska, ze strony władzy nawet, którzy traktowali nas jako zło konieczne. I no, ze strony ludzi, którzy byli no, mocno zastraszeni. To była sytuacja, gdzie w centrum kraju 2 lata jak umilkły strzały, natomiast na północy jeszcze je było słychać.
Drodzy Państwo, sytuacja w Ruandzie poprzedzająca przyjazd księdza była tak zła, że świat właściwie starał się o niej najpierw w ogóle nie myśleć, odsuwać myśli te straszne. Organizacje międzynarodowe nie pomagały ludności, która tam cierpiała, która była narażona na śmierć w każdej chwili. Właściwie księża z Europy, którzy przybywają do takiego kraju, są jakąś oznaką spokoju, miłosierdzia, pomocy, która może tych ludzi spotkać.
Wchodzimy w rzeczywistość danej sytuacji. No i tutaj na pewno i ten pokój, i miłosierdzie, i miłość są elementami składowymi misji Kościoła Powszechnego. Czyli ja bym tu nie rozgraniczał za mocno od strony Europa, nie Europa, a raczej jako posłannictwo Kościoła w świecie. Natomiast elementem, który może być tutaj pozytywnym, jeżeli chodzi o księży z Europy czy spoza Afryki, jest to, że to są ludzie spoza układu. Czyli w wielu wypadkach nie stracili bezpośrednio tam rodziny swoich najbliższych, jak również ich kuzyni, bracia nie są w jednej czy z drugiej strony bezpośrednio w taki konflikt zaangażowani.
Jak się trafia w takie miejsce, to człowiek nie wie naprawdę, od czego zacząć, przypuszczam. Jak wyglądało zbieranie jakoś do normalnego życia tej rzeczywistości, która tam czekała?
No zaczyna się właśnie od składania normalności niejako. Czyli pierwszą rzeczą jest, no może zabrzmi banalnie, ale powrót do normalnej działalności duszpasterskiej. Czyli tutaj odwiedzenie tych wspólnot chrześcijańskich, rozpoznanie, sporządzenie kartotek danych pewnych, stworzenie pewnych bazy danych, odwiedziny w terenie, utworzenie grupy współpracowników świeckich, którzy w terenie będą pracować, począwszy od działalności katechetycznej poprzez charytatywną i inną, no i przekaz Ewangelii.
A jak wygląda taka misja, ta, do której pierwszej ksiądz trafił?
To znaczy w tej chwili, jeżeli chodzi generalnie o misję w Ruandzie, no my nawet już nie nazywamy misja, tylko parafia konkretnie. System parafii, system diecezji został dosyć dobrze już utworzony, opracowany, także to już jest gotowa niejako struktura, w którą myśmy weszli. Oczywiście tą strukturę się dalej rozwija, bo w parafii, której byłem na północy przez 9 lat proboszczem, a wcześniej pracowałem parę lat jako wikary. Mieliśmy 46 tysięcy katolików, a na terenie parafii wiejskiej mieszkało 121 tysięcy ludzi.
Drodzy Państwo, to jest zasięg misji, ale to tak podobne liczby opowiadał nam kiedyś ksiądz Piotr Szewior z Brazylii, że ludność jest olbrzymia. To właściwie diecezje są całe w parafiach. To nie jest tak, jak znamy z obrazków z Afryki, że buduje się szałas, w którym dzieci się uczą.
Nie, to już bym tak zaklasyfikował do opowiastek smugły i paproci. Owszem, może w jakichś filmach takich nie traktujących poważnie rzeczywistość Afryki do dzisiaj można to jeszcze spotkać, no ale praktycznie rzecz biorąc ta struktura już jest tam. No i główna praca, jedną z głównych zajęć księdza na parafii to jest formułowanie ludzi świeckich konkretnie, którzy w terenie tę pracę będą organizować, koordynować, no i będą gwarantem ciągłości.
Jeszcze dalej, gdybyśmy temat ewangelizacji podjęli, czy są też już kapłani stamtąd? Jaka to jest liczba? No na pewno sami sobie nie wystarczają, ale...
To znaczy, w tej chwili sytuacja jest taka, że z różnych względów, a głównie ze względu na starzenie się duchowieństwa w Europie Zachodniej, a stamtąd głównie pochodzili misjonarze, jest ich stosunkowo już w tej chwili niewielu. U nas na przykład, kiedy przyjechałem w 1996 roku, było nas 34 z Polski i 3 księży miejscowych. W tej chwili zostało nas 7 z Polski i jest 50 kilku miejscowych. Czyli sytuacja uległa radykalnej zmianie, a do tego jeszcze dojdzie przynajmniej 30 nowicjuszy i seminarzystów, kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa. To jeżeli chodzi o księży palotynów, natomiast sytuacja w diecezji wygląda również podobnie. Na filozofii i teologii w trzech miejscach ona się odbywa, no jest ponad 400 kleryków.
To imponująca liczba, dająca nadzieję na to, że ten kraj będzie miał wystarczającą liczbę kapłanów i że wiara zostanie tam mocno zakorzeniona.
Na pewno jest to pewien tutaj znak nadziei i rzeczywiście daje to również możliwość tworzenia nowych parafii, rozwijania tej struktury. Jak już było podkreślone, Rwanda jest krajem małym, ale gęstość zaludnienia jest bardzo duża, no i żeby ksiądz dotarł do poszczególnych ludzi i ten kontakt był bardziej bezpośredni, na pewno potrzeba zwiększenia czy zagęszczenia sieci parafii na terytorium Rwandy. No i tutaj już podstawą jest jednak, żeby była wystarczająca i liczba księży kapłanów, którzy to zagwarantują. To już w jakiś sposób jest i się dokonuje. Oczywiście z całymi problemami, które się wiążą z tym młodego kościoła.
Nie możemy uciec od lat 90. od tragedii, która spotkała ten kraj. Mówił ksiądz, że właściwie w ten czy inny sposób większość społeczeństwa wierzy. Ludzie ci przeszli przez ludobójstwo. Wszystkie strony. Nie ma właściwie ludzi niewinnych w tym kraju. Żadna z religii nie dopuszcza ludobójstwa. Jak to mogło się stać? Pewnie polityka tutaj jest główną zbrodnią i dziełem szatana. Teraz tych ludzi trzeba uzdrowić przede wszystkim ich serca.
No na pewno i tutaj abstrahując już od konkretnych rozliczeń bezpośrednio, kto był winny, a kto nie. Ja bym powiedział, że w czasie wojny rzadko kiedy się tak zdarzy, że jedna strona jest zupełnie niewinna. Że z jednej strony będziemy mieli niewinne baranki, a z drugiej strony drapieżne wilki. Wojna wyzwala z siebie najgorsze uczucia, strach, a ze strachem się wiąże, jeżeli ze strachem idzie śmierć, którą się widziało na własne oczy, to jeżeli to zagrożenie życia mija, własnego, wtedy jest chęć zemsty i odwetu. No i to następowało stopniowo, czyli to, co wydarzyło się w 1993 roku, nie pojawiło się z księżyca skądś. Było to związane z konkretnymi zbrodniami, które były popełnione. I wtedy przedstawia się, motywując konkretne wybrane fakty, oczywiście do tego dodając interpretację polityczną, mówi się, jeżeli ty nie zabijesz, zabiją ciebie, a przykłady masz. No i tu trzeba naprawdę więcej niż świętości, żeby nie podjąć, nie wziąć tej maczety, no i zabrać się do tego. A poza tym jeszcze trzeba wziąć pod uwagę z jednej strony psychologię tłumu, gdy to jest nakręcone, no i konkretną presję danych organizacji ekstremistycznych. Za tymi maczetami zabijane było głównie za pomocą maczet i innych narzędzi. Owszem, również rozstrzeliwano, no ale tutaj nie chcę już detali, bo by listę można dosyć długą podać. Natomiast za tym stały kałasznikowy i samochody pancerne i inne środki. Jeżeli ten człowiek nie zabił, no zostawał zabity.
Przeczytam Państwu fragment opisu, jak wyglądała sytuacja. Zwykli obywatele byli nawoływani do mordowania sąsiadów i tych, którzy odmówią brania udziału w mordach, czyli kto odmawiał, był od razu ofiarą. Większość ofiar zginęła w miejscu zamieszkania, od maczet używanych przez bojówki. Ponadto palono domy pełne ludzi, gwałcono i zabijano kobiety i dziewczynki. Rozbijano noworodki o ścianę, rozcinano brzuchy ciężarnych kobiet, zabijano dzieci na oczach matek, żony przed mężami. Okaleczano, obcinano kończyny. Wielu masakr dokonywano w kościołach, w tym w polskim kościele Gikondo 9 kwietnia 1994 roku, w szkołach i szpitalach, gdzie tysiące osób próbowały znaleźć schronienie. Wrzucano granaty do pomieszczeń pełnych ludzi oraz ścinano głowy. Całkowitą liczbę zabitych się ocenia na około 1 000 000 osób. Tragedia nie do pomyślenia w naszych czasach, chociaż już nasz rodak napisał kiedyś książkę Jądro ciemności, Joseph Conrad, w której przedstawia, co człowiek jest w stanie zrobić, do jakiego upodlenia dojść. Niedawna sytuacja w Jugosławii też dała nam trochę do myślenia. To burzliwe lata 90. również. I teraz czas na misje. Już nie tylko misje ewangelizacyjne, misje, które ratują ludzi, ich życie, przywracają spokój duchowy i pozwalają normalnie żyć. Wiele ofiar, tak jak tutaj przeczytałem Państwu, to były dzieci. Dzieci, które zostawały sierotami, którymi trzeba było się zająć. Domyślam się, że tak wyglądało spotkanie z rzeczywistością księdza.
No tak, no bo akurat w momencie, kiedy ja przyjechałem, to był 96. Miesiąc później Rwanda zaatakowała przy pomocy również rebeliantów zairskich obozy uchodźców. No i to były te rzesze ludzi ciągnące się kilometrami, kilometrami powracających, ale to był powrót, który był pod karabinami, czyli niekoniecznie taki radosny powrót. No i tutaj w pierwszym momencie to była sprawa, że trzeba tym było ludzi jakoś starać się pomóc, udzielić jakiejś pomocy podstawowej, lekarskiej, żywności. Oni często byli wycieńczeni. No a przez żołnierzy, przez innych byli traktowani jako ludobójcy. Niezależnie, czy ktoś brał udział w tym, czy nie brał. I była taka duża wtedy, dla mnie było to ciężkie do zrozumienia, agresywność ze strony tych żołnierzy. Dopiero to zrozumiałem później, jak widziałem, jak wygląda wojna partyzancka na północy.
Tam się to w głowie nie mieści. Ale co można zrobić? Trzeba zacząć od podstaw. Tam właśnie kapłani mają pełne ręce roboty. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego prowadzi akcję. Jest to palotyńska adopcja serca właśnie w Rwandzie. Jest to akcja, w którą mocno jest ksiądz zaangażowany.
No tak, w tej chwili akurat w Rwandzie jestem z ramienia prowincji tamtejszej odpowiedzialny za to i za działalność Caritasu Księży Palotynów. Akcja Adopcja Serca powstała bezpośrednio po, właściwie no w 94 się zaczęło już pewne elementy, natomiast 96, 97, 98 to były takie decydujące. No i teraz tak, kraj zniszczony, sporo zniszczonych domów, sporo sierot, wdów i w jakiś sposób tutaj starano się pomóc. Problemem wówczas było również niedożywienie, choroby, niedożywienie. Śmiertelność wtedy była duża, przeciętna życia wynosiła 49 lat w tym czasie, czyli tutaj pierwszą jakby taką pomoc i to była organizowana na różny sposób. Było zarówno z Niemiec, bardzo dużo tutaj pomocy żeśmy uzyskali, następnie z Francji, no z różnych krajów Europy Zachodniej, również z Polski, no i ona była rozdzielana według potrzeb doraźnych. 97-98 przybrała ona już, jeżeli chodzi o adopcję serca, konkretną pomoc. Bazowaliśmy się na doświadczeniach organizacji Solidarności z krajami Trzeciego Świata, organizacji Maitri z Gdańska. No i na tym, powiedzmy, modelu pierwszym, żeśmy wprowadzili to, żeby pomóc tym ludziom, dzieciom zastartować w życiu, żeby wojna, to co przeżyli, nie powodowało, że oni są przegrani do końca życia. pierwsza rzecz to była pomoc żywnościowa, budowanie domów, no a następnie doszliśmy do wniosku, że jednak podstawą, żeby ten człowiek mógł egzystować i dobrze funkcjonować w przyszłości, jest jednak sprawa wykształcenia, zdobycia zawodu. No i tutaj właśnie głównym kierunkiem tej pomocy, jeżeli chodzi o adopcję, jest właśnie pomoc w zastartowaniu w życiu, czyli ukończenie szkoły średniej, jeżeli jest taka możliwość. A jeżeli nie, bo ludzie są albo mniej zdolni, albo leniwi, też grzech pierworodny nie dotknął tylko białych ludzi. Także wtedy staramy się, żeby oni kończyli jakiś kurs zawodowy, na przykład kurs szycia, kroju, czy też stolarstwo, murarka, czy inne. No i żeby już zwyczajnie zarabiał, nawet jeżeli nie kończy 18 lat, bo jeżeli ma 16, może również już na to życie swoje zarobić, wtedy pracą rok własnych. No i jest taka zasada, że wtedy w tych placówkach, gdzie jesteśmy, również w placówkach diecezjalnych, w wielu parafiach diecezjalnych i wspólnotach zakonnych, głównie poprzez strukturę wspólnot podstawowych, zdobywamy tutaj zgłoszenia. Oni wypełniają pewien formularz, no i następnie współpracujemy z sekretariatem misyjnym księży Palotynów w Ząbkach pod Warszawą, to jest prowincji warszawskiej, jak również sekretariatem misyjnym w Bratysławie. I właśnie oni tutaj koordynują działalność ze strony ofiarodawców z Polski czy też ze Słowacji.
Drodzy Państwo, moja rozmowa z księdzem Krzysztofem Minerem, palotyńskim misjonarzem w Rwandzie, małym afrykańskim kraju z burzliwą i tragiczną historią, przekroczyła ramy czasowe jednej audycji, dlatego zapraszam na dalszą jej część już za 2 tygodnie, także w aspektach codzienności.